Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, pozdrawiam w to niedzielne popołudnie, w drugą niedzielę Adwentu, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I zapraszam Was do wysłuchania rozmowy w związku z przeżywaną dziś 85. rocznicą uwolnienia z obozu jenieckiego w Ostrzeszowie świętego ojca Maksymiliana Kolbe i jego współbraci franciszkanów z Niepokalanowa. Zakonnicy w obozie w Ostrzeszowie przebywali od 7 listopada do 8 grudnia 1939 roku. O pobycie ojca Kolbe w Ostrzeszowie rozmawiam dziś z księdzem kanonikiem Pawłem Malińskim, proboszczem parafii Chrystusa Króla, parafii, na której terenie znajdował się obóz jeniecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. Myślę, że warto też wyjść krótko od tego, jak w ogóle doszło do tego pierwszego aresztowania, bo zanim Ostrzeszów, to jeszcze w międzyczasie dwie miejscowości.
Tak, zgadza się. My nazywamy to swoistą drogę krzyżową świętego Maksymiliana Marii Kolbego, która rozpoczęła się 19 września 1939 roku. Dokładnie o godzinie 10 wojsko Wehrmachtu wkracza na teren klasztoru w Niepokalanowie, gdzie robi zbiórkę wszystkich ojców, braci tam obecnych. Jeszcze warto wspomnieć, że ojciec Maksymilian myślę, że przewidział, że okupanci nie dają spokoju braciom, ojcom klasztoru. W tamtych czasach międzywojennych klasztor w Niepokalanowie liczył około 700 i braci, ojców, nowicjuszy, chłopców niższego seminarium. I kiedy wybuchła wojna, ojciec Maksymilian powiedział: wracajcie do swoich rodzinnych domów, do jakichś placówek naszych, opuśćcie ten klasztor, bo nie dadzą nam spokoju. Zostało tylko na terenie klasztoru w czasie II wojny światowej około 40 braci, franciszkanów i ojców. Zbiórka 40 tutaj franciszkanów zorganizowana przez okupanta, komendanta Wehrmachtu, i powiedział komendant: macie 15 minut na załatwienie swoich spraw i zabieramy was. Można sobie pomyśleć, co można 15 minut, co zabrać. W zasadzie franciszkanie nic nie mieli ze sobą. Są zdjęcia, które pokazują, jak żołnierze Wehrmachtu prowadzą, jadąc na rowerach, nadzorują tą kolumnę franciszkanów, których prowadzą do ciężarówek i zostają przewiezieni do Rawy Mazowieckiej. Tam w kościele parafialnym zostają zamknięci na noc. Rankiem znów zostają załadowani do ciężarówek wraz też z ludnością cywilną i zawiezieni do Częstochowy na dworzec kolejowy. Kiedy bracia zauważyli wieżę klasztoru jasnogórskiego, byli bardzo wzruszeni. Uklęknęli na tych ciężarówkach i powierzyli się opiece Matce Bożej. To było wzruszające dla nich, że nie wiedzieli w zasadzie, gdzie jadą, gdzie ich wiozą. Zobaczyli tylko wieżę klasztoru, gdzie patronuje całemu narodowi, i powierzyli także całą ojczyznę. Jak opisuje też świadek tych wydarzeń, brat Justyn Młodożeniec w swojej książce: znałem błogosławionego Maksymiliana. I załadowano ich do wagonów towarowych. Przewieziono do Lambsdorff, Łambinowice, do obozu jenieckiego. Jednocześnie tam tylko przebywali 3 dni, gdyż to był obóz jeniecki dla jeńców wojennych. Bracia zakonnicy nie brali udziału w żadnych działaniach wojennych, dlatego to dla komendanta było zdziwienie. No i znowuż po 3 dniach, 24 września, przewieźli ich do kolejnego obozu Amtic, obecne Gębice, koło Gubina, województwo lubuskie. Tam znajdował się obóz jeniecki składający się z namiotów na polach, gdzie ten obóz mógł pomieścić około 13 tysięcy więźniów jenieckich. No jest jesień, błoto, wilgoć. Wiadomo, to były namioty, to nie były pomieszczenia mieszkalne, dlatego też możemy sobie wyobrazić, jakie tam panowały warunki. Ale atmosfera była dobra z tego względu, że no, liczyli na pomoc też narodów, krajów ościennych, gdzie przecież pakty pokojowe podpisane z różnymi sąsiadującymi krajami. I dopiero załamanie nastąpiło 28 września, kiedy poddała się Warszawa. Wtedy wszyscy się załamali, stracili nadzieję. Co robił ojciec Maksymilian? Ojciec Maksymilian w tamtym czasie był chory, posługiwał się laską. Wtedy chodził po namiotach i tą laską uderzał w ziemię i mówił wszystkim: zobaczycie, że tu jeszcze będzie Polska. I dawał im nadzieję i mówił: módlcie się za ojczyznę. Bracia uczynili sobie z gliny figurkę niepokalanej. I ta figurka niepokalanej znajdowała się w jednym z namiotów, gdzie gromadzili się na modlitwie różańcowej, w tym obozie. W tym obozie na tych modlitwach też uczestniczyli różnej narodowości też ludzie, którzy modlili się. I także nawet strażnicy, jak wspomina brat Juwestyn. Tam przebywali około półtora miesiąca. Dokładnie 9 listopada znów załadowano nie tylko braci, ale innych więźniów w wagony towarowe. Zamknięto ich te wagony na kłódkę. Niektórzy byli już schorowani, gorączkowali. Nikt nie chciał podać im na stacjach zatrzymujących się po drodze ani kubka wody. Prosili o to z tych wagonów. Nikt nie chciał im tego podać. Dokładnie 9 listopada zatrzymuje się pociąg z wagonami towarowymi wraz z więźniami około godziny 23 na stacji Ostrzeszów. Tam już czekają żołnierze, którzy pragną przejąć więźniów i umieścić ich w obozie jenieckim w Ostrzeszowie. Ustawiają ich piątkami. Wtedy jeden z żołnierzy podchodzi do ojca Maksymiliana, wyrywa mu laskę, uderza go w pierś i w języku niemieckim krzyczy do niego: co to jest, więzień z laską? Ojciec Maksymilian odpowiada w języku niemieckim: jestem chory. Żołnierz oddaje mu tą laskę i truchtem pędzą ich ulicami miasta pod gmach. Gmach piętrowy, zostają wprowadzeni przez bramę, umieszczeni w piwnicach tego gmachu. Na drugi dzień, jak wspomina też młodożeniec, dowiedzieli się, że jest to gimnazjum księży salezjanów, że tam znajdowało się gimnazjum księży salezjanów, przeistoczone właśnie w czasie wojny na obóz jeniecki. W tamtym czasie, w tym listopadzie, komendantem był porucznik pochodzący z Bawarii, nauczyciel zawodu, Wittmann. Nie cieszył się dobrą opinią, był bowiem alkoholikiem. Dlatego też nie dbał o warunki dla jeńców. Brakowało żywności, koców. Więźniowie musieli na betonowej posadzce spać bez koców, bez sienników. Wyobraźmy sobie, jest listopad, jest już chłodno, zimno. Bracia mają tylko habity, nic poza tym, żadnych rzeczy. Jednakże ludność, mieszkańcy Ostrzeszowa bardzo spisali się, można powiedzieć, na medal. Narażając nawet niejednokrotnie swoje życie, pomagali. Pomagali więźniom, przekazywali im chleb, bułki, także i odzież, posługując się różnymi sposobami. Kiedy więźniowie udawali się do lekarza czy dentysty, już w pomieszczeniu obok czekały jakieś paczuszki, które mogli zanieść do obozu, jakieś odzież ciepła, którą mogli właśnie też podzielić się, aby przetrwać ten trudny czas w obozie. Jednakże współpracownicy komendanta nie mogli tutaj w jakiś sposób współpracować z komendantem. Napisali do władz, aby zmieniono komendanta. I rzeczywiście pod koniec października rozkazem władz okupanta został tutaj skierowany nowy komendant Hans Mulzer, porucznik rezerwy, który był jednocześnie pastorem kościoła ewangelicko-augsburskiego. I Hans Mulzer zastał też takim, można powiedzieć, no, okrutnym stanie ten obóz, gdzie starał się jakieś warunki tutaj dostosować do przebywania w tym obozie. Organizował stołówkę, kuchnię, starał się sprowadzić jakieś koce, jednakże ciągle tego brakowało w tym obozie. Mulcer, kiedy zobaczył braci zakonnych, franciszkanów, spojrzał na nich z życzliwością, mówi: wiem, kim jesteście, bo ja w swoim kraju uczyłem się w szkole franciszkańskiej i wiem, kim jesteście. Relacja między ojcem Maksymianem a komendantem dobrze się układały. Bracia pytali ojca Maksymiliana: ojcze, kiedy nas wypuszczą? Kiedy wrócimy do domu? Ojciec Maksymilian zawsze mówi: zawierzcie wszystko niepokalanej. Ona zadecyduje, kiedy wrócimy do domu. Postanowili przeżywać swego rodzaju rekolekcje, bo zawsze przed swoim świętem patronalnym, uroczystość niepokalanego poczęcia, kończą rekolekcje, obchodząc uroczystość, czcząc swoją patronkę niepokalaną. I ojciec Maksymilian i ojciec Bartosik udali się do komendanta, spytali się, kiedy nas wypuszczą. Komendant odpowiedział: nie mogę wam udzielić informacji, bo sam nie znam. I prosili o to, żeby mogli przyjąć komunię świętą w uroczystość niepokalanego poczęcia. Komendant odpowiedział: przemyślę i omówimy z proboszczem Ostrzeszowa te kwestie. 6 grudnia dokładnie to było. Jeszcze komendant wraz ze wszystkimi współbraćmi pozował do zdjęcia. To jest niesamowite, że komendant obozu pozuje wraz z jeńcami do zdjęcia. Generalnie tego nie czyniono. Dokładnie 7 grudnia miało nastąpić, podkreślam, 7 grudnia miało nastąpić uwolnienie. Braci mieli wrócić do klasztoru, do domu. Co się stało? Okazało się, że skład pociągu nie posiadał wystarczającej liczby wagonów, gdyż transport był potrzebny Niemcom do wywożenia różnych cennych dzieł sztuki z Polski do Niemiec. Wiemy o tym. Brakowało transportu i zamiast posłać tutaj ten transport do Ostrzeszowa, żeby tych więźniów przewieźć do Warszawy, automatycznie musiano wstrzymać. Na drugi dzień był ten skład wagonów. Spójrzmy, jaki to zbieg okoliczności. Miało to nastąpić dzień wcześniej, przed uroczystością, a nastąpiło to w uroczystość niepokalanego poczęcia, 8 grudnia, dokładnie kiedy czcimy niepokalaną. Niepokalana wyprowadziła ich w swoje święto do domu, do klasztoru, gdzie tam też patronuje.
Gdy wśród ludzi zapada ciemność, gdy na ziemi wciąż krzyże rosną, to jaśnieją serca oddane w ręce Matki pięknej miłości. Niepokalana, niepokalana, wszystko, wszystko dla Ciebie. Niepokalana, niepokalana, myśmy Twoi rycerze, niepokalana. Wszystko.
Wrócimy jeszcze do tego ósmego, to jest ciekawe, ale ja bym chciał jeszcze dopytać o to, ilu franciszkanów przybyło do Ostrzeszowa? Dwóch ojców, ojciec Maksymilian, ojciec Pius Bartosik i bracia. Ilu w sumie ich było?
W sumie było 38.
I to byli ci, którzy zostali już wtedy w Niepokalanowie aresztowani, czy się zmieniała ta liczba?
Nie, to ci, którzy byli z Niepokalanowa, bo też musimy pamiętać, że tam byli klerycy, którzy przyjechali do Niepokalanowa.
Byli wtedy.
Tak, było tam wtedy trzech kleryków, którzy uczestniczyli w rekolekcjach i oni też zostali zabrani. Mhm. Jednocześnie też zostali wypuszczeni razem z braćmi franciszkanami.
Obóz ten jeniecki w Ostrzeszowie to nie był przeznaczony tylko dla osób duchownych?
Nie. Od 1939 roku obóz też właśnie tutaj w Ostrzeszowie, można powiedzieć, internował ludność cywilną, która według okupanta brała udział w działaniach wojennych. Natomiast od 1941 roku już typowo był to obóz jeniecki, gdzie żołnierze różnych narodowości, którzy brali udział w działaniach wojennych, byli internowani. Od 1941, ale od 1939 ludność także i cywilna. Mhm.
Czy wiemy, jak wyglądał taki dzień ojców w obozie? O której godzinie, nie wiemy, rozpoczynali ten dzień? Co robili? No co można robić w obozie jenieckim?
W zeznaniach komendanta, który napisał do procesu beatyfikacyjnego ojca Maksymiliana w 1970 roku. W tych zeznaniach pisze dokładnie, że największą bolączką dla braci zakonników była bezczynność. Że właśnie oni wtedy poświęcali się w większości modlitwie, nauki, chwalili Niepokalaną, Magnifikat, pieśniami i to było ich zajęciem. Nie było żadnych zajęć takich, także ta bezczynność była najgorsza. Nie mogli też sprawować sakramentów świętych jak Eucharystia. Tego im brakowało, gdzie wyobraźmy sobie od 19 września aż do 8 grudnia byli pozbawieni tych sakramentów. Dopiero 8 grudnia przyjęli komunię świętą po tak długim czasie. To była dla nich największa radość i za to dziękowali komendantowi najbardziej.
Księże, a jeżeli chodzi o praktycznie, jak oni byli rozmieszczeni? Bo jeżeli chodzi o gimnazjum, to były jakieś klasy, tak? I to w tych pomieszczeniach spali, tak?
Dokładnie. W tych pomieszczeniach bracia byli osobni. W jednym pomieszczeniu, to jest takie pomieszczenie dość duże. Obecnie to pomieszczenie służy jako szatnia. Są tam szafy postawione, dlatego nie mogliśmy w tym pomieszczeniu konkretnym uczynić tej celi Izby Pamięci.
Dojdziemy do tego.
Tylko właśnie i w tym pomieszczeniu wiemy, jakie to jest pomieszczenie, bo świadkowie tutaj tych wydarzeń określi nawet strzałkami na zdjęciu historycznym, gdzie znajdują się okna, w których przebywał ojciec Maksymilian wraz...
Wiemy dokładnie.
Dokładnie.
Gdzie byli.
Dokładnie.
No tak, to takie uświęcone miejsce,
tak, dokładnie.
Rzeczywiście obecnością dokładnie. Maksymiliana i też zakonników. Ojcowie jednak nie wspominają aż tak źle tego pobytu w Ostrzeszowie. To myślę tak, pierwsze dzięki komendantowi, ale i też mieszkańcom, którzy piękne świadectwo dali. Ksiądz już wspomniał, że pomagali. No też jakoś musieli kombinować, żeby tam się do nich dostać.
Tak, kombinowali w różny sposób, tak jak już powiedziałem, że przekazywali przez więźniów, którzy udawali się na przykład do dentysty czy do lekarza, bo takie były przepustki możliwe dla jeńców. To nie był obóz koncentracyjny, zwróćmy uwagę, to był obóz jeniecki, czyli jakieś też tutaj były prawa dla tych więźniów, mieli swoje prawa w związku z tutaj też z jakimiś tam ustaleniami ogólnonarodowymi. I dlatego też przy tej okazji ludność cywilna im pomagała. Zabierali ich nawet do swoich tam mieszkańców. Żołnierze, którzy tutaj, strażnik, który szedł z tym więźniem, zazwyczaj, jak opisuje młodożeniec, udawał się na sznapsa. Wykorzystywali tutaj wtedy ta ludność, mieszkańcy Ostrzeszowa. Tutaj żołnierz poszedł na sznapsa, żeby tutaj nakarmić porządnie, sowicie więźnia, który udał się na przepustkę i jeszcze przekazać mu jakieś paczuszki czy jakieś rzeczy, które ubierał na siebie pozostałym więźniom w obozie. Mhm.
Franciszkanie, ojcowie, ojciec Maksymilian bardzo zaufali Matce Bożej, Panu Bogu, byli na pewno pewni, że ten czas tego uwięzienia się zakończy. Matka Boża tak to sprawiła, że chciała właśnie, żeby to było 8, nie nawet w Wigilię, ale 8 grudnia w jej święto. Z tych wspomnień, które czytałem, to wiem, że w nocy spadł śnieg i rano, tak to gdzieś jest opisane, jak ksiądz szedł z komunią świętą do obozu, to zostawiał ślady na śniegu, tak? Tak? Musiała to być ogromna radość po tylu dniach dla ojców, że mogą przyjąć tego, dla którego właściwie służą i żyją.
Oczywiście, jak wspominam też, ja posługuję się, bo to jest naoczny świadek, brat Juwestyn Młodożeniec, że jakby w to święto wszystko się zabieliło. Mhm. Jakby cała biel właśnie od tej niepokalanej, czystej, bez grzechu. Wszystko ten świat się zabielił tym śniegiem. Mówi, że sprawiła to niepokalana. I ojciec Maksymilian, kiedy bracia troszeczkę się zamywali, chociaż oni przeżywali rekolekcje pełne nadziei w to, że wrócą do domu, ciągle ojciec Maksymilian im to mówił. Mówi, my mamy tutaj do spełnienia pewną misję i musimy jak najlepiej tę misję tutaj spełnić. Tak podkreślam, mamy od niepokalanej pewną misję do spełnienia. Spełnijmy ją jak najlepiej. I rzeczywiście to dla mieszkańców było jakieś świadectwo, takie świadectwo, że i nawet dla tego komendanta oni się nie skarżyli. Mhm. Nigdy się nie skarżyli w tym więzieniu, obozie jenieckim, jak sam komendant też w tym swoim zeznaniu pisze. Nigdy się na nic nie skarżyli, że jest na przykład warunków takie są czy owakie. Nie, zawsze tak pokornie to wszystko znosili.
Matka Boża była z nimi, była w ich sercach, w ich modlitwach, była też w tej figurze, którą też możemy zobaczyć na tym zdjęciu, o którym ksiądz kanonik wspominał, zdjęciu, które zostało zrobione 6 grudnia, 2 dni przed opuszczeniem Ostrzeszowa. Czy ostrzeszowianie pamiętają ten dzień samego uwolnienia czy wyjścia franciszkanów? Jeszcze mam takie pytanie, ciekawe, czy ktoś zadawał księdzu, czy ojciec Maksymilian odwiedził kościół w Ostrzeszowie po tym uwolnieniu, farę.
Nie, nie odwiedził. Nie ma żadnych takich świadectw, nigdy nie odwiedził. Wiemy, że wrócił...
Udali się od razu na stację.
Tak, udali się od razu na dworzec, na stację. Zostali nawet też w jakiś sposób tam przeprowadzeni jako kolumnę. Też był strażnik, oczywiście, żeby tak przekazać tam tutaj na dworzec. Także nie byli, że wypuszczono i teraz możecie sobie pójść, gdzie chcecie. Nie, konkretnie mieli o godzinie 16 8 grudnia pociąg, który udał się do Warszawy. Tam w godzinach nocnych zajechali do Warszawy i po drodze bracia mówili ojcu Maksymilianie, ukryj się, ojcze, ukryj się, bo oni nie dają ci spokoju. Wysiądź wcześniej, gdzieś wróć do jakiejś placówki naszej, schowaj się, nie wracaj do Niepokalanowa. Ojciec Maksymilian powiedział, że Niepokalana chce, abym był z wami i bym w klasztorze i tam pozostał. Dlatego też nie mógł tutaj ojciec Maksymilian nawiedzić kościoła w Ostrzeszowie. Jest takie jeszcze świadectwo mieszkanki Ostrzeszowa. Kiedy szli na dworzec kolejowy z piekarni, gdzie właśnie ta kobieta zanosiła bułki, jakieś ciasto do obozu braciom, jeden z braci szepnął coś do ucha ojcu Maksymilianowi. Ona stała przed drzwiami tej piekarni i patrzyła na nich. A ojciec Maksymilian zwrócił na nią wzrok i ją pobłogosławił. Ona to opisuje, to było dla niej wzruszające i nigdy nie zapomni do końca życia tego błogosławieństwa. To córka piekarza, która też daje takie relacje w związku z przeżywaniem mieszkańców, ten pobyt Maksymiliana i braci.
Ksiądz kanonik jest inicjatorem, wspomniał przez moment, budowy Izby Pamięci w szkole, liceum ogólnokształcącym, w którym znajdował się ten obóz jeniecki. Ksiądz biskup Damian Bryl poświęcił izbę w 2021 roku. Ona już, wiem, no nie jest w tym miejscu na pewno, gdzie ojciec Maksymilian przebywał, ale takie miejsce też było tam potrzebne i ono wzbogaciło Ostrzeszów o takie miejsce upamiętnienia ojca Maksymiliana.
Niewątpliwie. To była okazja, to była taka okazja, bo chcieliśmy my jako wspólnota parafialna udokumentować pobyt Maksymiliana w Ostrzeszowie, że tę ziemię wielkopolską, jedyne miejsce w Wielkopolsce, zaznaczył tak wielki, święty, nasz Polak, rodak, tę ziemię. Uświęcił. To też jest wyróżnienie. Czujemy, ja zawsze mówię, Ostrzeszowianie, wy zostaliście niesamowicie wyróżnieni, że tutaj był ojciec Maksymilian, niezwykły człowiek, który oddał życie za drugiego człowieka, który przeszedł tę drogę krzyżową i tu jedna ze stacji drogi krzyżowej jego była w Ostrzeszowie. Nie musiało to wcale być. Mógł być w innym obozie, jak wiemy, bo przeszedł kilka obozów jenieckich. Mógł być całkiem w innym miejscu. A jednak tu i jeszcze to 8 grudnia został uwolniony. Jakże ta Niepokalana tutaj jest obecna też, którą czcił i tutaj przekazał to świadectwo, że Niepokalana, zawierzmy wszystko Niepokalanej, zawierzmy swoje życie. To wszystko on daje nam to świadectwo, aby zawierzyć jej swoje życie Niepokalanej, a nie zawiedziecie się. I nastąpiła taka okazja w setną rocznicę powstania budynku, w którym znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące. Dyrektor poprosił mnie, żebym brał udział w zorganizowaniu tego jubileuszu, żebym zaprosił księdza biskupa, żeby była msza święta, uroczysta w związku z tą setną rocznicą. Jednakże w tym czasie była pandemia. Nie było możliwe w 2020 roku, w setną rocznicę, bo jak już wspomniałem, ten budynek powstał w 1920 roku i przełożono te uroczystości już po pandemii i nastąpiła ta uroczystość i chciano jakąś pamiątkę tej setnej rocznicy uczynić. Pan dyrektor poprosił, żebym brał udział w komitecie organizacyjnym Izby Pamięci. Dobrze, zgodziłem się, ale powiedziałem tak, dobrze, zgadzam się, ale będzie tu upamiętniony Maksymilian Kolbe i jego bracia zakonni. Nie było odpowiedzi ani tak, ani nie. Potem udałem się do władz powiatu, gdyż szkoła należy do powiatu, średnie szkoły należą do powiatu, wiemy, i ze starostą porozmawialiśmy, że naprawdę coś takiego jest potrzebne. To nie powinniśmy się tego wstydzić, ale powinniśmy być dumni, że tu Maksymilian był. I jak najbardziej pan starosta się zgodził, żeby coś takiego było. Szukaliśmy miejsca, no takie... Były miejsca proponowane niewłaściwe, które uważałem, że nawet nie ma o czym mówić. Jak to ma być, to niech to będzie porządne, bo tutaj będą przyjeżdżać ludzie z całej Polski i nie tylko, nawiedzać to miejsce. I rzeczywiście sala dość duża, podobna do rozmiarów, gdzie byli więzieni też w piwnicach, bo chodziło o to, żeby w tym miejscu oczywiście... Tam, gdzie znajduje się szatnia, nie można było zrobić ze względu na szatnię tego, to jest ten gmach po prostu jest szkołą i wiemy, że musi funkcjonować szkoła. I wyznaczono Izbę Pamięci i wyznaczono 1/3 tego gmachu na cele Maksymiana, a 2/3 na opis historyczny całości obozu jenieckiego. Super, zgodziłem się. Mieszkańcy pozytywnie też odpowiedzieli, że udało się, wow, mówi super, że w tym miejscu, a nie gdzieś tam na salkach katetycznych, czy nie wiadomo co, jakaś tam wystawa, to nie, to musi być stałe miejsce i jest to stałe miejsce. I tam znajdują się te wszystkie świadectwa. Znajduje się też kopia relikwii, bo też warto to wspomnieć, jak już mówimy o relacjach Maksymiliana i komendanta, znajduje się relikwia. Relikwia w postaci rysunku, które narysował ojciec Maksymilian na kartce, zapraszając komendanta na herbatkę, ciasto do Niepokalanowa. Przy pożegnaniu mówi, panie komendancie, jeśli pan będzie gdzieś w okolicy Warszawy, zapraszam na herbatkę, kawkę do Niepokalanowa. Komendant, ale gdzie Niepokalanów? Nie ma takiej miejscowości. Ojciec Maksymilian łapie się za głowę. Tak, ma pan komendant rację, to Teresin. Niepokalanów to klasztor, tak się nazywa, ku czci Niepokalanej. I wyrysował współrzędne, też po niemiecku napisał, Szymanów koło Warszawy, Teresin i współrzędne, gdzie znajduje się klasztor. I wręczył komendantowi do ręki, komendant wziął do portfela, umieścił sobie mundurze w kieszeni i wręczył też na pożegnanie pakunek. Tam było 200 gram margaryny i pół bochenka chleba na drogę powrotną. Tak. To było niesamowite i to wróciło po wojnie. Te relikwie znajdują się w Muzeum Miasta Ostrzeszów, a u nas znajduje się kopia, gdzie można to zobaczyć na własne oczy. Ta cela rzeczywiście cieszy się popularnością. Ja się bardzo cieszę. Dzisiaj otrzymałem telefon, że klerycy, którzy przebywają na skupieniu z diecezji łódzkiej roku prepedeutycznego, wraz z księżmi chcą nawiedzić te cele i się cieszę. Niedawno była grupa z Warszawy, z parafii pod wezwaniem też świętego Maksymiana i my się spotykamy, oczywiście, grupa rycerstwa, bo mamy grupę rycerstwa Niepokalanej. Tam się gromadzimy, tam się modlimy, to odmawiamy różaniec w intencji rodzin, w intencji pokoju, bo Maksymian, mówimy, że był patronem rodzin, był patronem rodziny, bo oddał życie za ojca rodziny. I to tak uważamy, że mogą rodziny modlić się właśnie w różnych intencjach o właśnie, aby ta Niepokalana i święty Maksymian chronił przed wszelkim złem niebezpieczeństwem dla duszy i ciała tych rodzin.
Księże, ja bym nie był sobą, jakbym nie dodał, że to nie tylko Ostrzeszów jest naznaczone obecnością świętego ojca Maksymiliana, bo również to jest piękna postać błogosławionego ojca Piusa Bartosika, który był prawą ręką ojca Maksymiliana. To też oni na wielu zdjęciach też razem się pojawiają. No to kończąc już tak naprawdę, bo czas nam się kończy, zaproszenie do Ostrzeszowa. Jak w ogóle, czy jest możliwość obejrzenia i kiedy tej celi?
Powiem tak, że zawsze jest możliwość.
Nawet
tak,
weekend?
Tak. Ja mam klucze do szkoły, do tej celi, takim można powiedzieć nietypowanym jeszcze kustoszem, gdzie o każdej porze i w każdym czasie można te cele nawiedzić, bo otrzymaliśmy takie pozwolenie od władz szkolnych i od władz powiatu, że ksiądz powinien mieć tutaj dostęp, zwłaszcza w sobotę, w niedzielę, gdzie przyjeżdżają pielgrzymi, mogą nawiedzić to miejsce. Nawet prywatne osoby w weekend podróżują, coś chcą zobaczyć, jakieś miejsca historyczne, a tym bardziej szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe, bo jest taki szlak, wiemy, że na tym szlaku też Ostrzeszów jest umieszczony jako obóz, w którym przebywał ojciec Maksymilian i można też w każdym czasie tutaj do parafii zadzwonić.
Chrystusa Króla.
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie i wtedy możemy się umówić na konkretną godzinę, kiedy, o której godzinie będzie. Będę czekać i tam też relikwie są. Mamy relikwie świętego Maksymiliana oczywiście. Też będzie można uczcić relikwie i nawiedzić tę celę i dotknąć tego miejsca. Dotknąć tego miejsca, gdzie był ojciec Maksymilian.
Nie będziemy już opisywać tak dokładnie, jak ta cela wygląda, ale ona jest bardzo ciekawie odtworzona. To już właśnie trzeba
niech
zobaczyć.
Nie będzie tajemnicą dokładnie.
Tak,
trzeba zobaczyć na własne oczy, bo zdjęcia tego nigdy nie oddają.
Ksiądz kanonik Paweł Maliński, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Ostrzeszowie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w Ostrzeszowie.
Dziękuję bardzo i serdecznie wszystkich zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.